Artykuł stanowi głęboką analizę teorii transformacji Johna Kottera, przenosząc ją z podręczników zarządzania w realia współczesnych organizacji oraz polskiej klasy politycznej. Autor stawia tezę, że większość współczesnych instytucji cierpi na administracyjną martwicę, gdzie zarządzanie staje się elegancką metodą konserwowania nieadekwatności. Prawdziwa zmiana, czy to w korporacji, czy w państwie, wymaga wyjścia poza zmianę dekoracji i odrzucenia status quo na rzecz przywództwa opartego na prawdzie, budowaniu koalicji i usuwaniu systemowych barier. Tekst demaskuje pułapki inflacji alarmu oraz pozornych sukcesów, które karmią się medialnym zgiełkiem zamiast realną sprawczością. Autor argumentuje, że nowoczesny profesjonalista i odpowiedzialny polityk muszą stać się liderami własnej zmiany, traktując skalowalność osobistą jako klucz do przetrwania w świecie permanentnej niepewności. W ujęciu tym przywództwo nie jest luksusowym dodatkiem, lecz niezbędną korektą epistemologiczną, która chroni organizację przed perfekcyjnym wykonywaniem błędnej strategii. To wezwanie do porzucenia pozorów na rzecz budowania trwałych instytucji, które przetrwają każdą zmianę władzy. Kotterowska teoria transformacji to znacznie więcej niż kolejny, zakurzony model z podręczników dla ambitnych menedżerów średniego szczebla. W samej istocie stanowi ona doktrynę antykonformizmu organizacyjnego, która bezlitośnie kwestionuje zastany porządek rzeczy. W centrum tej koncepcji pulsuje głębokie podejrzenie wobec status quo, czyli trwania w nieadekwatnych strukturach. Nie jest to bunt o charakterze histerycznym czy młodzieńczo-obrazoburczym. To raczej podejrzenie profesjonalne, chłodne i na wskroś empiryczne, wyrastające z bolesnego doświadczenia obserwacji systemów, które upadły z nadmiaru procedur. Takie organizacje giną bowiem nie dlatego, że zabrakło im instrukcji, lecz dlatego, że instrukcje te zaczęły z czasem skutecznie zastępować proces myślowy. Największym przeciwnikiem realnej zmiany rzadko bywa jawny wróg, który otwarcie kontestuje nowe idee przy świetle Jupiterów. Znacznie groźniejszy jest stary porządek, który sprytnie przywdziewa szaty rozsądku i operuje językiem rzekomej troski o stabilność. Manifestuje się on poprzez bezpieczny kalendarz, wygodny raport, uprzejmy komitet oraz nienagannie poprawny slajd, który usypia czujność decydentów. Każdy uśmiechnięty komunikat zarządu i tysiąc małych codziennych gestów budują mur z napisem „Nie przesadzajmy, jakoś to będzie”. Tymczasem owo „jakoś to będzie” jest w istocie najtańszą formą strategii, która w ostatecznym rozrachunku okazuje się najdroższą w skutkach. Pierwsza maksyma kotterowskiego realizmu przypomina nam dobitnie, że status quo nigdy nie pozostaje neutralne wobec prób jego naruszenia. Posiada ono bowiem swoje partykularne interesy, oddanych obrońców, skomplikowane rytuały oraz specyficzny język, który pełni funkcję sprawnego systemu immunologicznego. Każda organizacja z czasem wytwarza porządek, który zamiast realizować cele, zaczyna z determinacją bronić samego siebie przed jakąkolwiek ingerencją. Procedury, które pierwotnie miały służyć tworzeniu wartości, stają się celem samym w sobie, konserwując własne trwanie kosztem efektywności. W takim układzie mierniki, które miały rzetelnie pokazywać rzeczywistość, zaczynają ją skutecznie zakrywać przed wzrokiem akcjonariuszy i klientów. Kultura organizacyjna, zamiast łączyć ludzi wokół wspólnej misji, zaczyna systemowo eliminować jednostki, które mają odwagę wypowiadać niewygodne prawdy. Wtedy właśnie organizacja nadal prezentuje się na zewnątrz niezwykle profesjonalnie, lecz wewnątrz staje się moralnie i poznawczo leniwa. To nie jest jeszcze moment ostatecznej katastrofy, lecz etap bezpośrednio ją poprzedzający, zazwyczaj urozmaicony bardzo dobrym cateringiem. Druga maksyma brzmi zatem: zarządzanie bez przywództwa jest jedynie elegancką metodą konserwowania nieadekwatności. Zarządzanie jest oczywiście konieczne, gdyż bez niego każdy złożony system prędzej czy później ulegnie nieuchronnemu rozpadowi. Jednak gdy staje się ono jedyną logiką działania, zaczyna obsesyjnie bronić przewidywalności kosztem zdolności do adaptacji w zmiennym otoczeniu. Menedżer pyta zazwyczaj, czy plan został wykonany zgodnie z harmonogramem, podczas gdy lider docieka, czy plan nadal opisuje realny świat. Menedżer pilnuje budżetu z aptekarską precyzją, lecz lider sprawdza, czy ten budżet finansuje przyszłość, czy tylko podtrzymuje stare przywileje. W tym sensie przywództwo nie jest romantycznym, opcjonalnym dodatkiem do twardego zarządzania, lecz stanowi jego niezbędną korektę epistemologiczną. Chroni ono organizację przed pułapką perfekcyjnego wykonywania błędnej strategii, co bywa najkrótszą drogą do spektakularnej porażki. Trzecia maksyma głosi, że każda autentyczna zmiana musi zaczynać się od prawdy, a nie od kolejnego biurokratycznego planu. Plan pozbawiony fundamentu prawdy jest bowiem tylko fikcją administracyjną, która daje złudne poczucie kontroli nad chaosem. Prawda organizacyjna bywa bolesna, ponieważ często ujawnia, że dawne sukcesy stały się dzisiejszymi najcięższymi ograniczeniami. Skalowalność, czyli zdolność do organicznego wzrostu bez jednoczesnej implozji jakości, to w świecie profesjonalnym swoisty test dojrzałości systemowej. Na początku drogi zawodowej zazwyczaj wystarcza sumienność, owa rzemieślnicza dbałość o detal, która pozwala przetrwać w mikroskali. Jednak wraz z rozszerzaniem horyzontu odpowiedzialności same chęci i pracowitość przestają wystarczać, ustępując miejsca bezwzględnej potrzebie priorytetyzacji. Prawdziwa skala wymaga bowiem nie tylko delegowania zadań, ale przede wszystkim sprawnej komunikacji, myślenia systemowego i wysokiej odporności na niejednoznaczność. To klasyczny paradoks wysokiej wydajności. Możesz dowozić spektakularne wyniki na poziomie jednostkowym, będąc jednocześnie wąskim gardłem, czyli elementem ograniczającym przepustowość całego systemu. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy świetnie radzisz sobie z własnym wycinkiem rzeczywistości, ale kompletnie zawodzisz w relacjach z otoczeniem. Trzecia maksyma rozwoju brzmi: bądź swoim liderem, zanim w ogóle pomyślisz o poproszeniu świata o oficjalny awans. Lider własnej zmiany, czyli osoba świadomie kierująca własnym rozwojem w oparciu o osobiste wartości, nie rodzi się w momencie otrzymania nowej wizytówki. Przywództwo osobiste zaczyna się wtedy, gdy przestajesz traktować swoją ścieżkę zawodową jak serię nieszczęśliwych wypadków lub uśmiechów losu. Kiedy brakuje własnego kierunku, cudze priorytety bez najmniejszego oporu anektują twoją przestrzeń życiową i zawodową. W takim scenariuszu kalendarz przestaje być narzędziem, a staje się bezwzględnym szefem, skrzynka mailowa zastępuje strategię, a powiadomienia na smartfonie dyktują system wartości. To swoisty dramat współczesności. Dysponujemy technologią dającą dostęp do całej wiedzy świata, ale brakuje nam wewnętrznego steru, by z tej mocy skorzystać. Siódma maksyma rzuca wyzwanie współczesnemu kultowi efektywności. Zarządzaj energią, a nie tylko czasem. Korporacyjna młodzież, wychowana na kulturze osiągnięć, postrzega kalendarz jako niekończący się boss fight, w którym każdy slot jest polem bitwy. Tymczasem zarządzanie energią, czyli optymalizacja zasobów poznawczych i emocjonalnych, zamiast skupiania się wyłącznie na zegarku, pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w optymalnym stanie psychofizycznym. Istnieją przecież zadania wymagające absolutnej świeżości umysłu oraz rozmowy, które bez wewnętrznego spokoju zamieniają się w komunikacyjną katastrofę. Od osobistej sprawczości do kryzysu polskiej polityki droga jest krótka, choć wyboista. Wiele firm dysponuje armią zdolnych ludzi, którzy pozostają jednak zablokowani przez archaiczne systemy i wszechobecny paraliż decyzyjny. Posiadają one gigantyczne zbiory danych, przy czym brakuje im cywilnej odwagi, by odczytać z nich niewygodną prawdę o własnej kondycji. Strategie tych organizacji lądują w szufladach, ponieważ nie zbudowano wokół nich szerokich koalicji wspierających realną, a nie tylko deklaratywną zmianę. Wartości dumnie wiszą na ścianach w formie kolorowych plakatów, lecz w praktyce nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w polityce awansów czy premiowania postaw. Komunikacja wewnętrzna tętni życiem, niemniej brakuje jej fundamentalnej wiarygodności, bez której żaden pracownik nie zaryzykuje wyjścia poza strefę komfortu. Właśnie dlatego te instytucje potrzebują kotera, nawet jeśli jego nazwisko nigdy nie padnie w oficjalnym dokumencie strategicznym. Polska klasa polityczna cierpi na nadmiar medialnych ogłoszeń przy jednoczesnym braku realnych efektów reform. Zmiana jest w istocie brutalną próbą charakteru organizacji, którą poznaje się nie po deklaracjach składanych w spokojnych i tłustych czasach. Charakter ten objawia się w zdolności do porzucenia własnych złudzeń, zanim zrobi to za nas rynek, technologia lub bezlitosna historia. Państwo nie jest prywatnym folwarkiem dla zarządzania narracją, lecz skomplikowanym ekosystemem wymagającym autentycznego przywództwa. Pytanie brzmi, czy polska klasa polityczna odważy się zamienić wygodne administrowanie kryzysem na trudną budowę trwałych instytucji? Być może prawdziwy polityczny sukces objawi się dopiero wtedy, gdy po odejściu lidera system nadal będzie sprawnie działał bez jego obecności. Zarządzanie bez przywództwa jest bowiem elegancką metodą konserwowania nieadekwatności, która prowadzi wprost do strukturalnego skansenu. Przyszłość nie należy do tych, którzy najpiękniej opisują konieczność zmiany, lecz do potrafiących przeprowadzić ludzi przez jej społeczną cenę. Nie wystarczy mieć rację w zaciszu gabinetu, gdyż trzeba zbudować warunki, w których ta racja stanie się codzienną praktyką.